dzisiaj 15 czerwca, godzina 7.12. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Za chwilę Dmytro Antoniuk i korespondencja z Kijowa, a potem odwiedzi nasze studio Jan Pospieszalski. Korespondencja Piotra Wita, czyli Kronika Paryska, jak zwykle o godzinie 7.45, a po godzinie 8 gościem poranka wnet będzie polityk Platformy Obywatelskiej. To zaczynamy.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
Jaka to była noc w Kijowie?
W Kijowie, mimo to, że był alarm, w Kijowie nie było słychać wybuchów, nie było słychać działania obrony przeciwrakietowej, natomiast w innych częściach Ukrainy znów doszło do zmasowanego ataku przez Rosję. Wiemy, że zgodnie z oficjalną informacją w nocy Ukraina zniszczyła 20 szachedów, tych dronów irańskich i jedną z czterech rakiet. Podejrzewam, że trzy rakiety, reszta trzy rakiety uderzyły w Krzywy Róg. Niestety znów Krzywy Róg kolejną noc ucierpia od wybuchów. Tam doszło do eksplozji na różnych przedsiębiorstwach i wiemy, że jedna osoba jest ranna. Nie ma informacji o tym, że są zabici. Oprócz tego jest informacja o tym, że 13 z 13 tych dronów, szachedów zniszczono nad Odessą i nad odeskim regionem. No i też słychać było głośno w Charkowie, ale też tam nie doszło do wybuchów bezpośrednio w samym mieście, zgodnie z informacją prezydenta miasta Terechowa. On mówi o tym, że szachedy znów zaatakowali Charków i oni byli wszystkie zniszczone na podlotach do miasta. Także Rosja kontynuuje swoje conocne atakowanie Ukrainy.
A czy jest określony jakiś cel tych bombardowań?
No, Rosja nie mówi o tym, że co oni mają za cele. Oni jak zawsze twierdzą, że to jest denacyfikacja, deokupacja Ukrainy, no, czyli te bzdury, które lecą z propagandy kremlowskiej. A jakie są cele konkretnie, to nikt nie mówi. Ja myślę, że to jest z jednej strony wycierpiać przeciwrakietową obronę Ukrainy, żeby my wykorzystywali te najdroższe rakiety z Patriotów, na przykład z IRST, z NASAMS-ów, przeciwko tych szachedów, którzy jeden szachet kosztuje około 50 tysięcy dolarów, a jedna rakieta wystrzelona z tych system przeciwrakietowych to w dziesiątki razy więcej. Także wycierpieć naszą przeciwrakietową obronę z jednej strony, a z drugiej strony też nie dawać przerzucać takie systemy bliżej do frontu, gdzie oni są bardzo, bardzo potrzebni przeciwko lotnictwa Rosji, którego jest o wiele więcej jak naszego lotnictwa. I dlatego też być może nie ma jakichś potężnych sukcesów teraz podczas ofensywy ukraińskiej, chociaż wczoraj Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Ukrainy, pani Malar, powiedziała, że za ostatnią dobę mieliśmy, jednak przesunęliśmy wroga na, w niektórych częściach frontu od 200 metrów do 1,5 kilometra. Ja teraz nie obserwuję, nie ma przynajmniej jakichś zmian w porównaniu z dniem wczorajszym na mapie Deep State Map. Ale też trzeba tutaj powiedzieć, że oni wnoszą te zmiany z dużym opóźnieniem, co spowodowane też tym, żeby nie informować na bieżąco wroga o tym, co się dzieje na froncie. Na froncie, na południowym odcinku frontu, tam w kierunku od Wielkiej Nowosiłki, w kierunku Morza Azowskiego trwają zacięte walki. Wróg próbuje za wszelką cenę atakować deokupowaną, wyzwoloną Makariwką i jemu to nie udaje się, ale niektórzy eksperci wojskowi ukraińscy, jak na przykład Konstantyn Maszowiec, mówią o tym, że teraz najważniejszym jest nie tyle deokupacja, wyzwolenie kolejnych miejscowości ukraińskich, chociaż to jest oczywiście jedną z najważniejszych celów, ale w tej chwili najważniejszym jest zniszczenie jak najwięcej sprzętu ciężkiego wroga i system wroga, które nie pozwalają działać naszym dronom, nie pozwalają działać naszemu związku, i to jest bardzo, bardzo ważne. I też widać, że wróg przerzuca tam na ten odcinek frontu dużo swoich posiłków. To jest też dobrze, bo my mamy teraz możliwość te posiłki zniszczyć po prostu. Też trzeba powiedzieć, że Ukraina nie operuje teraz wszystkimi siłami, które posiada tam na południu, i zostawia za sobą też możliwość uderzenia w innych odcinkach frontu. To jest ciekawe, bo na przykład nie widać żadnych ukraińskich działań zaczepnych na północnym odcinku frontu, tam gdzie jest część okupowana Charkowszczyzny, tam gdzie jest Łuchańszczyzna, tam gdzie jest na północ na przykład od Bachmutu w kierunku Siewierodoniecka i Lisyciańska. To jest ciekawe. I my po prostu jesteśmy świadkami, jak twierdzą niektóre z ukraińskich wojskowych ekspertów, świadkami tego, że my po prostu, ukraińskie wojsko, ukraińskie dowództwo próbuje teraz zniszczyć jak najwięcej tych dodatkowych sił wroga i jego ciężki sprzęt. Jednocześnie też niszcząc hajmarcami, innymi rakietami, w artylerią, też logistykę wroga. Też o czym świadczą wybuchy na zapleciu wroga. No i ta sytuacja na froncie też nie pozwoliła wczoraj prezesowi Międzynarodowej Agencji Atomowej Manuelowi Grossowi przyjechać na elektrownię atomową w Energodarze, bo po prostu trwają walki. Na jedynej drodze, która prowadzi z Zaporoża do Energodara. I on czeka, aż póki tam sytuacja się uspokoi, żeby mieć możliwość przyjechać do Energodarza, gdzie sytuacja też nie jest pewna, nie jest... Tam są przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Atomowej, ale Sytuacja z zbiornikiem wody, na przykład jeszcze my nie mamy całkowitej informacji, co tam jest. Wiemy, że okupacyjne wojska rosyjskie nie pozwolili wyłączyć, nie pozwolili przenieść z takiego tak zwanego jeden z tych bloków, które znajdują się, jeden z sześciu bloków, znajduje się w tak zwanym gorącym stanie wyłączenia. Reszta są w chłodnym stanie wyłączenia i jeden ten jedyny blok, on nadal wykorzystuje w dużej mierze wodę, która znajduje się w zbiorniku w Energodarze. Woda ta jest teraz na wagę złota, ponieważ woda z już nieistniejącego zbiornika Kachowskiego nie może być zabrana dla chłodzenia Energodara. Ale Rosjanie, które tam są na elektrowni atomowej, nie pozwalają z jakichś powodów, ja myślę z powodów tego, że z powodów zastraszania Ukrainy katastrofą nuklearną, nie pozwalają wyłączyć, przenieść gorącego stanu w taki tak zwany chłodny, kiedy już w którym znajdują się resztę bloków nuklearnych w reaktorów tej elektrowni, nie pozwalają tego zrobić. I dlatego też tam próbuje dostać się Manuel Grossi, ale jeszcze tego nie zrobił wobec działań wojennych.
A co się dzieje na tych terenach zatopionych?
Woda powoli schodzi. Wczoraj donosili, że woda ubywała z prędkością około 5 cm na godzinę. Także to nawet nie powoli, a szybko. A na razie trwa długa godzina komendantska, kiedy w niektórych zalanych dzielnicach Chersonia jego mieszkańcy mogą wychodzić tylko od godziny 12 do 15. Spowodowano to jest to, że policja, wojsko, straż pożarna próbują oczyścić po prostu Cherson od w tym min, które przyniosła woda tam. A miny, ich w ogóle może być nie widać, bo wszystko jest pod mulem. To jest bardzo niebezpiecznie. A sytuacja na lewym brzegu zostaje krytyczna. Ludzie umierają tam bez należytego ratunku, bez pomocy od okupacyjnych wojsk rosyjskich. Wczoraj oglądałem też filmik, który pokazuje, że nasi żołnierze operują teraz takimi wielkimi dronami, którymi zwykle zrzucają granaty i wybuch granaty na wroga na froncie, a teraz rzucają ludziom po prostu wodę i konserwy, bo był filmik, gdzie widać jeden taki niedużą wyspę 50 na 50 gdzieś metrów kwadratowych, gdzie zebrało się około 20 osób, które ci ucierpiają od tego, że oni nie mają na przykład wody, nie mają jedzenia i akurat wodę i jedzenie zrzucają tam nasi, żeby pomóc też naszym obywatelom.
To jeszcze podsumujmy na zakończenie, co dzieje się na tych liniach frontu. Linia frontu to 1600 kilometrów?
Około tego, tak. Teraz?
Teraz?
Teraz, jak powtórzę, jest co najmniej trzy kierunki na tej całej linii frontu, gdzie Ukraina robi działanie zaciepne. W jednym z takich kierunków też jest bardzo ważny kierunek od miasta Orichiv w Zaporożu, na zaporowskim odcinku frontu, między Orichivem a Tokmakiem. Tam też są działania zaciepne, tam próbuje atakować Ukrainę. Wielkich sukcesów tam my nie widzimy na razie, bo wróg tam też przerzucił dużo i ciężkiego sprzętu i swoich wojsk. Teraz na tym odcinku frontu widzimy, że deokupowano jest 3,5 kilometrów kwadratowych. To jest niedużo, ale tam my próbujemy znaleźć po prostu słabe miejsce w obronie wroga.
Powiedział Dmytro Antoniuk, raport z Kijowa o godzinie 9:30. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i dobrego dnia.
A teraz w Poranku Wnet o godzinie 7:28 posłuchamy wywiadu, a właściwie fragmentu wywiadu, który przeprowadził Andrusz Hajowy z redakcji Białoruskiej Radia Wnet, czyli z Radia UNET. Przypominam Państwu, że po białorusku nadajemy dwie audycje w ciągu dnia. Pierwszą od godziny 5 do 6 rano, to są Świty Wolności, a druga Białoruskie Noce od godziny 11 do godziny 1 w nocy, a wywiadywany był Staś Iwaszkiewicz, szef Białoruskiego Centrum Reporterów Śledczych. Posłuchajmy tej rozmowy.
Przede wszystkim udało nam się dowiedzieć, że kryzys migracyjny wciąż trwa. Setki, a potencjalnie tysiące migrantów przekraczają białoruską granicę z Unią Europejską. A po przekroczeniu zazwyczaj próbują przedostać się do Niemiec. Tylko w jednej grupie udało nam się naliczyć ponad 1000 osób, po które wezwano samochody w celu przewiezienia ich już po przekroczeniu granicy Białorusi z Unią Europejską. Dla organizatorów tej nielegalnej przeprawy dochód od tych migrantów to około 12 milionów dolarów lub euro. A zysk netto po odliczeniu kosztów transportu wynosi około 10 milionów. Oczywiście największym kosztem nie jest transport, lecz nielegalne przekraczanie granicy. Udało nam się dotrzeć do sprawy, która była rozpatrywana w lubelskim sądzie. Funkcjonariusz Straży Granicznej został oskarżony o przewiezienie z Białorusi do Polski 1300 migrantów z Chin i Wietnamu. To było w roku 2011. Zajmował się tym od 8 lat. Oznacza to, że działał co najmniej od 2003 roku. Nawiasem mówiąc, w 2001 roku otrzymał nagrodę od Aleksandra Łukaszenki za wzorową służbę. Później trafił na Białoruś. Wyjaśniliśmy, że miał 3 paszporty. 2 z nich były ważne jednocześnie pod różnymi nazwiskami do 2020 roku. W 2021 roku przeszedł na emeryturę i w tym samym roku białoruskie władze uczyniły jego firmę jedną z 12 monopolistów, którym pozwolono zapraszać migrantów na Białoruś. Nazwisko w jego głównym paszporcie to Dmitrij Pajokow. Według polskiej prokuratury otrzymywał za to od 600 do 700 dolarów za osobę, mimo że w sumie otrzymywał 5-6 tysięcy dolarów. To mniej więcej tyle samo, ile dziś płacą migranci. Ponadto według polskiej prokuratury przyznał się, że tę część 600-700 dolarów za osobę zostawiał dla siebie, a inną część przekazywał. W jednostce, w której służył, jak udało nam się ustalić, stacjonuje ASAM. To specnaz Wojsk Ochrony Pogranicza. Służą tam także syn Łukaszenki, Wiktor Łukaszenki. Wydaje się, że podczas służby ich ścieżki skrzyżowały się. Generalnie wiele osób przechodzących służbę razem z Wiktorem Łukaszenką w końcu stawało się wysokimi rangą funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa, którzy zaliczają się do klanu zwolenników Wiktora Łukaszenki. A to pozwala wyciągnąć całkiem poważne wnioski, aby wierzyć, że ten kryzys migracyjny nie tylko to broń polityczna, ale ma w sobie element korupcji systemowej. Że służby bezpieczeństwa wysokiego szczebla potencjalnie zarabiają na nim setki tysięcy i miliony dolarów z przyzwoleniem najwyższych władz.
Cały wywiad Andrusia Hajowego po pierwsze jest na naszych stronach internetowych, po drugie mogli Państwo go posłuchać i w studiu białoruskim Radia Wnet i będą Państwo mogli w całości go wysłuchać w programie wschodnim, który jest o godzinie 10 w każdą sobotę, a teraz Tina Tak.
Reklama. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosyć.
Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto.
Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej wszystko.
Po reklamie.
W eleganckiej białej koszuli, co Państwo mogą zobaczyć na naszym kanale YouTube. YouTube Radia Wnet, transmitujemy na żywo to wszystko, co dzieje się w studio w poranku Wnet. Jan Pospieszalski, dzień dobry.
Dzień dobry. Ostatnia, która mi została jeszcze po dawnej pracy w telewizji.
Ale bardzo dobrze.
Ale moja prywatna.
A czy, no dobrze, nie będę się pytał o prasowanie, czy sam prasujesz koszulę, czy to ci się udaje, czy nie. Ach, i nastała cisza. Marsz dla życia i rodziny w niedzielę, w najbliższą niedzielę.
Tak, to inicjatywa, która od wielu lat jest obecna w Polsce, w różnych miejscach. Różne środowiska pro-life, obrońców życia, ale też takie, które afirmują rodzinę, bo życie, właściwie rodzina i ochrona życia wymaga afirmacji. Organizują się od lat i to jest piękna rzecz, że jakoś tak wiosną, na przełomie maja, czerwca, ulicami polskich miast przechodzą takie kolorowe grupy ludzi z dziećmi, z wózkami, z radością, ze śpiewem, optymizmem, no, ale też wskazują na to, że polityka państwa nie może być jakoś segmentowo podzielona, że kwestia rodziny to jest kwestia polityki prorodzinnej albo coś, że rodzina powinna być w centrum wszelkich pomysłów państwowych, wszelkiej działalności państwa, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy edukacji, czy ochrony zdrowia, czy subsydiarności dla rodziny. No to, także wiele tych środowisk udało, już miało ogromną rolę odegrało w procesie legislacyjnym. Mamy jedną z najlepszych ustaw, które broni i chroni życie. Notabene ustaw, która dzisiaj jest próba podważenia tej ustawy przez radykalne polityczne środowiska, które wykorzystują dramaty ludzkie, jak na przykład ten dramat z końca maja pani Doroty z Bochni, która w szpitalu tarnowskim nie uzyskała pomocy i umarła. I dzisiaj obarcza się za to wszystkich: episkopat, rząd, panią Przyłębską z Trybunału Konstytucyjnego, no w ogóle i przede wszystkim środowiska, te środowiska prorodzinne, które jakby wywalczyły, albo które uzyskały taki rodzaj dobrego zapisu w polskim prawie.
W czasie wczorajszych manifestacji jedno słowo było: mordercy, mordercy.
A to i tak lepiej, bo myślałem, że będzie to na wy. Wy i tak dalej. Ten ruch wy, tak, przeradza się, on funkcjonuje. On jest nakręcany zresztą przez media. No jeżeli wiodące gazety nurtu liberalnego, te, które obsługują obóz opozycji, podają miejsca zbiórek, nakręcają trasy tych przemarszów i tak dalej, no to pokazuje, jak dalece ten ruch mordercy, czy ruch wypie i tak dalej, jest stymulowany albo nakręcany, albo podtrzymywany, podżegany właściwie przez normalnie duże podmioty medialne spoza granic Polski.
Ale my teraz mówimy też o marszu dla życia rodziny i też chcemy powiedzieć, gdzie ten marsz jest.
Tak, marsze przechodzą od wielu lat w różnych miastach w Polsce. 25 czerwca będzie w Krakowie, a już w najbliższą niedzielę, 18 czerwca, wyruszamy z placu Zamkowego, tutaj spod kolumny Zygmunta, o godzinie 11:00 przechodzimy do krakowskim przedmieściem, do kościoła Świętego Krzyża, gdzie o 13:00 będzie odprawiona msza święta. Tutaj na placu Zamkowym będzie stała scena, będą jakieś wystąpienia. jakieś apele i występy. Natomiast przejdziemy z rodzinami, przejdziemy krakowskim przedmieściem, pokazując i właśnie domagając się, żeby kwestie rodzinne nie stanowiły jakiejś przedwyborczej kiełbasy, chaotycznego zbioru zapisów, które uruchamia się w okresie przedwyborczym, tylko żeby były naprawdę w centrum polityki państwa. I to jest
Przed wyborami politycy są najbardziej hojni, więc trzeba korzystać z tego
czasu.
Bardziej
powinniśmy pójść na ten marsz i pokazać im, że tu nie tylko o pieniądze chodzi. Tu chodzi o to, aby też na poziomie międzynarodowym afirmować rodzinę i dogadywać się z tymi krajami członkowskimi, które mają podobną wrażliwość, gdzie kwestia rodziny, jej suwerenności rodziny, a jednocześnie jej roli dla społeczeństwa czy dla wspólnoty była podkreślana i była doceniana. Nie przy okazji wyborów, ale na stałe.
Ale oczywiście zaglądasz do rozmaitych portali internetowych, czy słuchasz rozmaitych rozgłośni i wiesz, jakie argumenty przeciwko ustawom chroniącym życie padają. Moja córka nie chce mieć dziecka, dlatego że się boi się tej właśnie ustawy, że jak się coś jej stanie, to umrze w szpitalu.
No właśnie, na tym polega to oszustwo i to nadinterpretacja, ponieważ my żyjemy emocjami, a szczególnie właśnie pokolenie, mówisz, twoja córka, no pokolenie
nie,
naszych
nie
dzieci.
Nie, moja córka.
Nie, nie, ale okej.
Okay. Ja cytowałem pewną aktorkę, która powiedziała.
Nie, no, ale to jest odwoływanie się do emocji. No, jeżeli dzisiaj pokolenie tych młodych kobiet, no nieszczęśliwe pokolenie, które wychodzi, jest zmanipulowane i biega po ulicach wrzeszcząc, no to oni się radykalizują, dlatego że są przebodźcowani emocjami. No jeżeli nie są w stanie związać przyczynowo-skutkowo, nie są w stanie przeczytać kilku akapitów ustawy i dla nich nie ma rozróżnienia, nie widzą w tym, nie są w stanie skupić się na tym, co ta ustawa mówi. Ustawa chroni życie dzieci, u których rozpoznano niepełnosprawność przed urodzeniem, czyli potwierdza prawo do życia osób niepełnosprawnych, tak? A jednocześnie daje możliwość, jak to się mówi lewicowym językiem, terminacji ciąży w sytuacji, gdy ciąża pochodzi z czynu zabronionego, czyli jest na przykład wynikiem gwałtu, i daje możliwość, gdy zagrożone jest tutaj życie i zdrowie kobiety. I teraz bardzo istotne, moim zdaniem, w poniedziałek wydarzyła się bardzo ważna rzecz. Otóż człowiek, który w dalszym ciągu jest utrzymywany przez obóz władzy na stanowisku ministra zdrowia, ten człowiek wyszedł i powiedział, że gdy zagrożone jest zdrowie i zdrowie należy traktować też rozłącznie w szerokim ujęciu jako zdrowie psychiczne. No ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że pojutrze przyjdzie do głównego onkologa, do głównego, nie wiem, ginekologa kraju kobieta, która powie, że ma piękne tatuaże na brzuchu i będzie miała rozstępy na skutek ciąży, a zaszła w ciąży i domaga się aborcji, bo ona popadnie w depresję, jeżeli te tatuaże jej się zniekształcą, na przykład. Oczywiście trywializuję, choć nie powinniśmy kpić i dworować sobie z kwestii, jakim jest życie człowieka. Niemniej pamiętam, jak dalece została nadużyta ta przesłanka eugeniczna, która dopuszczała, gdy zachodzi podejrzenie upośledzenia dziecka w łonie matki, i to podejrzenie wystarczyło, żeby naprawdę dokonywać na dużą skalę zabiegów, jak jeszcze raz powiem tym językiem, terminacji ciąży, czyli po prostu przerywać ciążę, czyli zabijać dziecko w tym okresie prenatalnym. I między innymi dlatego to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było tak potrzebne, które potwierdziło prawo do życia tych dzieci niepełnosprawnych, ponieważ następowało na masową skalę nadużywanie tej przesłanki. I tutaj, jeśli pan Adam Niedzielski wychodzi i mówi, że zdrowie psychiczne będzie wystarczającą przesłanką, inaczej zagrożenie zdrowia psychicznego będzie wystarczającą przesłanką. Jakoś tak to, proszę mnie nie łapać za słowo, ale no, cytuję z pamięci. Zatem kwestia zdrowia psychicznego przy dzisiaj totalnie zlewaczałej psychologii może być, mówię, nauce, która wiadomo, że jest to jedna z najbardziej zindoktrynowanych i najbardziej zideologizowanych dziedzin humanistyki. Można będzie wykorzystywać tę przesłankę do właściwie do aborcji na życzenie. Ja nie wiem, czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, ale tak patrząc z perspektywy 18 czerwca, czyli naszej inicjatywy tego marszu, no moim zdaniem trzeba ludziom to uświadamiać, ponieważ w Polsce emocje społeczne związane z ochroną życia, czy z afirmacją życia, czy z afirmacją rodziny wygasły. W tych środowiskach konserwatywnych, chrześcijańskich, katolickich zainteresowania tym nie ma, żeby pójść manifestować, żeby opowiedzieć się, wyrazić swój akces, powiedzieć tak, tu jesteśmy, dla nas to ważne. Dlatego, że uznają, no, politycy za nas to załatwili parę lat temu, mamy to z głowy, możemy grillować, zająć się czy innymi rzeczami. No, tymczasem to ta zapowiedź ministra Niedzielskiego, szefa resortu zdrowia, który wychodzi po prostu wbrew ustawie, wbrew logice i wbrew przede wszystkim no, moralności, mówi takie rzeczy. No, to jest naprawdę rzeczywistość bardzo groźna i moim zdaniem, jeżeli jest jeszcze czas, żeby dotrzeć tutaj do sumień księży i biskupów, żeby zwrócili też na to uwagę. No, mamy przede wszystkim środowisk prorodzinnych, przede wszystkim środowisk konserwatywnych, że mamy tutaj nieodpowiedzialnego polityka czy urzędnika państwowego. Bo ja nie wiem, czy Niedzielski jest politykiem, czy właściwie nie wiadomo, kim on jest. On jest ekonomistą, robi w segmencie zdrowia, właściwie wygląda na to, jak był komiwojażerem koncernów farmaceutycznych, ale to jest na inną opowieść. No, natomiast wychodzi ten człowiek i wbrew temu, co orzeka Trybunał Konstytucyjny, co mówi polska konstytucja, on sobie interpretuje, czyli jak on to mówi, w cudzysłowie, doprecyzowuje ustawę. No, dali Bóg, nie chcemy takiego doprecyzowania z ust człowieka, który dzisiaj na skutek awantury o śmierć, każda śmierć jest dramatem. Tutaj mamy do czynienia z dwoma przypadkami zgonu pani Doroty i jej dziecka. Zatem no, naprawdę trzeba pochylić z pokorą głowę i współczuć rodzinie i nie lekceważyć tego dramatu, ale nie unieważniając tego dramatu. Jeżeli śmierć pani Doroty, straszna, tragiczna, dramatyczna, niepotrzebna, za dużo o jedną, powoduje, że pan Niedzielski wychodzi i zaczyna coś opowiadać o jakimś doprecyzowaniu prawa i o przeprowadzeniu dochodzenia, postępowania wyjaśniającego, no to ja mu przypomnę, dlaczego? Dlatego, że pani Dorota nie doczekała się należnych jej świadczeń medycznych, które ratowałyby jej zdrowie. To ja przypomnę Niedzielskiemu te 200 tysięcy ludzi, którzy zmarło dlatego, że on swoimi rozporządzeniami z Radą Medyczną totalnie sparaliżował system ochrony zdrowia między marcem 2020 a 2022. Sparaliżował. Spowodował, że ten system był niewydolny, bo się szpitale pozamykały, bo ludzie, którzy wymagali natychmiastowej pomocy kardiologicznej czy onkologicznej, byli, wsadzają się patyk do nosa i lądowali na oddziałach covidowych bez objawów covidu, gdzie nie leczono ich onkologicznie czy kardiologicznie, nie leczono ich covidowo, ponieważ remdesivir, jak się okazało, nie działa. I ci ludzie umierali. W związku z tym dzisiaj ten pan Niedzielski nie zdał rachunku, nie spowodował, nie przekazał nam raportu, dlaczego te 200 tysięcy ludzi nie doczekało się należnych im świadczeń medycznych, a śmierć pani Doroty z Nowego Targu, przepraszam, jeszcze raz powtarzam, nie unieważniając tego dramatu, tej wielkiej tragedii, powoduje, że on wychodzi z tym drugim typem chmielowcem i opowiadają takie banialuki. No to jest rzecz skandaliczna. W związku z tym drodzy obrońcy życia, zwracam się tutaj imiennie do tych środowisk, którym zależy na tym, aby w polskie prawo chroniło życie dzieci nienarodzonych. Przyjdźmy 18 i pokażmy panu Niedzielskiemu, gdzie jest jego miejsce. No, na miłość Boga jedynego. Przecież to jest nieodpowiedzialny facet, który udowadnia po raz kolejny, że kompletnie nie powinien być na tym stanowisku.
Powiedział Jan Pospieszalski. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie zadaję pytań, bo wiem, że czeka w Kronika Paryska i Piotr Wit.
Paryska.
I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam wszystkich państwa. Mówiło się dużo o dzieciach i o cudach w ubiegłym tygodniu. Najpierw czworo dzieci cudem uratowanych w Kolumbii. Po katastrofie samolotu przeżyły 40 dni, zanim pomoc nadeszła. Półtora miesiąca w podwzrotnikowej dżungli, gdzie żyją drapieżne zwierzęta i jadowite węże. Jaki cud sprawił, że przeżyły. Najstarsze z nich miało 13 lat, najmłodsze rok zaledwie. Troje dorosłych pasażerów samolotu, w tym ich matka, zginęło w katastrofie. Mówiło się również wiele o czworgu dzieci we Francji, które cudem przeżyły atak nożownika. W parku Wannsee nad granicą szwajcarską, obok jeziora w Piemoncie Alpejskim, mężczyzna z nożem w ręku rzucił się nagle na dzieci jeszcze młodsze, nie mające nawet 3 lat. Najmłodsze ma 22 miesiące. Poranił je ciężko, zranił poważnie starszego pana i zamierzył się na drugiego, zanim nie został odpędzony przez świadka sceny przypadkowego przechodnia, a następnie postrzelony i aresztowany przez policję. Kim jest agresor? Przez kilka dni media mówiły tylko o nim, o niesłychanym zamachu, o akcie masowego dzieciobójstwa. 31-letni obywatel Syrii, który 10 lat temu otrzymał azyl w Szwecji, przybył do Francji legalnie w obrębie przestrzeni Schengen. Uprzedzając podejrzenia o zbrodnie na tle religijnym, media pospieszyły z zapewnieniem, że chodzi o chrześcijanina. Zrozumiałe zainteresowanie opinii publicznej obudziła również postać młodego mężczyzny, który z narażeniem życia odpędził nożownika, ratując zwłaszcza starszego pana, na którego zbrodniarz już się zamierzył, ale i ewentualne przyszłe ofiary. Nie wiemy, jak się nazywa. Okrzyknięty bohaterem narodowym, 24-letni młody mężczyzna uchylił się od spotkań z mediami i podania nazwiska do wiadomości publicznej. Każdy zrobiłby to samo na moim miejscu, powiedział. Nazywany jest odtąd człowiekiem z plecakiem. Na miejscu zamachu znalazł się przypadkiem. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich w marcu wybrał się w podróż dookoła Francji szlakiem katedr. Praktykujący katolik chciał je poznać wszystkie, m.in. katedrę świętego Piotra w Annecy. Ofiarom nożownika udzielono pomocy tak szybko, jak to było możliwe. Dzieci w stanie zagrożenia życia przetransportowano helikopterem do szpitala w Szwajcarii i poddano operacji. Uratowano je in extremis. Starszy pan, lżej ranny, również opuścił już szpital. Media zdominowała następująca lektura wydarzenia, następujące komentarze. Naród przewrażliwiony na tle powtarzających się agresji mahometańskich może odetchnąć z ulgą. Tym razem przynajmniej nie szło o fanatycznego mahometanina ani o terrorystę islamskiego. Dramat rozegrał się między dwoma chrześcijanami, syryjskim i francuskim. Niektóre dzienniki starały się nawet pogłębić zagadnienie, wskazując na podobieństwo obu młodych ludzi. Wielki dziennik krajowy Le Parisien zwrócił się nawet do pani profesor religioznawstwa, która z właściwą uczonym przenikliwością wskazała na uderzające podobieństwa bohaterów dramatu. Młodzi, omalże rówieśnicy, nomadzi, Syryjczyk nazywany SDF, co oznacza w języku francuskim osobę bez stałego miejsca zamieszkania, mówiąc wprost bezdomnego. I Henri W., człowiek z plecakiem, też nomad, w wędrówce za katedrami. Krótko mówiąc, dwóch fanatyków chrześcijańskich. Jeden z nożem, drugi z plecakiem. Okolicznością jeszcze i to, że nie tylko, że odebrał wychowanie katolickie w rodzinie, ale nauki. Odbył w szkole katolickiej. Należał do harcerstwa katolickiego i co gorsza, nie tylko wykazuje nadmierne zainteresowanie katedrami, ale również współpracuje z dwumiesięcznikiem katolickim L'Homme Nouveau, uznanym za organ skrajnej prawicy oraz ze skrajnie prawicowym radiem Courtoisie. Jeszcze trochę i analiza wykazałaby, że w parku Annecy mieliśmy do czynienia z agresją dokonaną przez katolickiego fanatyka, a nie przez nożownika syryjskiego. Niestety dziennik Le Parisien musiał zająć się czym innym. Przedwczoraj we wtorek ten wielki dziennik krajowy został oskarżony przez Quai d'Orsay, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o zamieszczanie prorosyjskich artykułów inspirowanych przez Kreml, prawdopodobnie nie bezinteresownie. Afera ewolucyjna. O osobowość nożownika syryjskiego jest dość skomplikowana i poszlaki na jego chrześcijaństwo lekkie. Został uznany najpierw przez policję, a następnie przez media za chrześcijanina na podstawie dowodów raczej nikłych. Przy Abdalmasichu, bo tak brzmi jego imię, znaleziono dwa święte obrazki i krzyżyk. Chrześcijanin? W spisie świętych nie znalazłem świętego Abdalmasicha, ale może się mylę. Kiedy ubiegał się o azyl w Szwecji, wyznanie chrześcijańskie z pewnością mu pomogło. Wiadomo, w Syrii wyżyć trudno, a najbardziej prześladowani są chrześcijanie, więc piersi godni azylu. Jaki chrześcijanin? Jakiego obrządku? W Syrii, mimo iż stanowią nikłą mniejszość ogółu ludności, przeważnie mahometańskiej, chrześcijanie grupują się w 9 różnych wyznaniach, w tym niektóre uznane przez Kościół za heretyckie, jak nestorianie, monofizyci. W dobie internetu, Interpolu i europejskiej współpracy policyjnej łatwo było dowiedzieć się od policji szwedzkiej, czy Syryjczykowi na chrzcie świętym nadano imię Abdalmasich. I nawet jeżeli internet popsuty przez hakerów, ani telefon nie działały, dowiedzieć się prostszym sposobem, czy jest ochrzczony, obrzezany, czy nie. I dlaczego ten katolik miał na głowie malowniczy zawój niebieski wojownika syryjskiego. Widocznie tego nie uczyniono. Trudno powiedzieć, na jakiej podstawie niektóre media stwierdziły ponadto, że Syryjczyk jest rzymskim katolikiem. W każdym razie lepiej pasowało to do lansowanego obrazu. Katolicyzm przeszkadza. Republika Laicka stara się kompromitować religię w trosce o zdrowie moralne swoich obywateli, aby ich wydobyć z otchłani przesądu. Swoją drogą, kiedy przebiegam w pamięci akty agresji dokonane w ostatnich latach, uderza to, że w obronie ofiar stawali zawsze lub prawie zawsze katolicy. To był ten Polak na moście w Londynie, przeciwnik terrorysty. To był ten młody pułkownik żandarmerii Arnaud Beltrame, praktykujący katolik, który oddał życie na wymianę za więźnia terrorystów islamskich. To byli ci dwaj mężczyźni, których nazwisk historia nie przechowała, Alexander N. i Frank T., co w 2016 roku w Nicei uczepili się drzwi ciężarówki, którą Mohamed Lahualej miażdżył tłum na Promenade des Anglais. Można domniemywać, że w katoliku, nawet mało praktykującym, tkwi przekonanie o świętości osoby ludzkiej i że nie ma ofiary zbyt wysokiej, aby świętość, życie ludzkie ratować, łącznie z narażeniem, a nawet może poświęceniem własnego. Moralność laicka stara się właśnie naród wydobyć z tego błędnego przekonania. Nie ma świętości. Właśnie wczoraj odbyły się egzaminy z filozofii wchodzące we Francji w skład matury. Wartości republikańskie stawiane za wzór nie inspirują jednak do poświęceń w równym stopniu. Dzieci kolumbijskie przeżyły w dżungli także dlatego, że były zwartą i kochającą się rodziną. Nie rozdzieliły się. W każdym fanatycznym mahometaninie tkwi natomiast atawistyczna nienawiść do inowiercy. Wychowanie europejskie i pokusy ułatwionej konsumpcji z pewnością działają łagodząco, a kupcy ze swej strony robią co mogą, aby uśmierzyć uczucia negatywne. Na przykład obecnie w przeddzień letnich wakacji Islandię, kierunek turystyczny, reklamuje Arab ubrany w futro. Dlaczego nie? Ale przemiana świadomości powolnym jest procesem. W Stanach Zjednoczonych wciąż jeszcze oblicza się na 10 milionów ilość Płaskiewiczów, to znaczy wierzących, że Ziemia jest płaska.
Na kolejną kronikę paryską Piotra Wita będziemy czekać tydzień. Jan Pospieszalski uśmiechnął się, słuchając.
Uśmiecham się, bo pan Piotr Wit należy do tych autorów, do tych fantastycznych felietonistów, którzy oprócz swady, poczucia humoru, świetnie ustawionej puenty, zawsze ma ogromny zasób wiedzy i możemy się od niego uczyć.
Jan Pospieszalski był gościem poranka Wnet. Do studia wchodzi Jakub Duszak. Za chwilę wiadomości.
Budzisz się i słuchasz
Radio Wnet.
Reklama.
Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino, kawena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cawena.pl. Po reklamie.
Dzień dobry, minęła ósma. W tym wydaniu wiadomości: protesty aborcyjne to propagandowe nadużycie, twierdzi Jarosław Kaczyński. Marsz dla życia i rodziny odbędzie się w Polsce oraz Mark Zuckerberg mylił się w sprawie COVID-19. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Wizyta dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego w okupowanej przez siły rosyjskie zaporowskiej elektrowni atomowej na południu Ukrainy została odłożona ze względów bezpieczeństwa. Na jedynej drodze do elektrowni trwają obecnie walki. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Jeden z tych bloków, które znajdują się, jeden z sześciu bloków, znajduje się w tak zwanym gorącym stanie wyłączenia. Reszta są w chłodnym stanie wyłączenia i jeden ten jedyny blok, on nadal wykorzystuje w dużej mierze wodę, która znajduje się w zbiorniku w Energodarze. Woda ta jest teraz na wagę złota.
Mówił Dmytro Antoniuk. Wody do chłodzenia reaktorów nie ma wskutek wysadzenia zapory kachowskiej. Rosjanie nie pozwalają na wyłączenie ostatniego reaktora. Prezes PiS ocenia jako propagandowe nadużycie przyczynę protestów aborcyjnych, które wczoraj odbyły się w wielu polskich miastach. Były one kulminacją wieców organizowanych przez Strajk Kobiet od ubiegłego tygodnia po śmierci 33-letniej kobiety w szpitalu w Nowym Targu w piątym miesiącu ciąży.
Ani we wniosku, ani oczywiście w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem.
Mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy zezwalające na aborcję z powodu ciężkiej wady płodu są sprzeczne z konstytucją. Chodzi o przerwanie ciąży w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia. W poniedziałek do sprawy odnosił się minister zdrowia Adam Niedzielski, który oświadczył, że każda kobieta w Polsce w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do przerwania ciąży. Te dwa warunki, jak mówił, powinny być traktowane rozłącznie. Zdrowie jest szeroko definiowane, chodzi zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Marsze dla życia i rodziny odbędą się w najbliższym czasie w Polsce. Mówił o tym w poranku wnet Jan Pospieszalski.
Marsze przechodzą od wielu lat w różnych miastach w Polsce. 25 czerwca będzie w Krakowie, a już w najbliższą niedzielę, 18 czerwca, wyruszamy z Placu Zamkowego tutaj spod kolumny Zygmunta. O godzinie 11 przechodzimy do krakowskim przedmieściem, do kościoła Świętego Krzyża, gdzie o 13 będzie odprawiona msza święta. Przejdziemy z rodzinami, przejdziemy krakowskim przedmieściem, pokazując, domagając się, żeby kwestie rodzinne nie stanowiły jakiejś przedwyborczej kiełbasy.
Mówił redaktor Jan Pospieszalski. Cała rozmowa na Wnet FM. Cenzurowaliśmy treści, które z perspektywy czasu okazały się prawdą, powiedział Mark Zuckerberg odnośnie treści na temat pandemii COVID-19 uznanych przez establishment za nieprawdziwe. Założyciel Facebooka przyznał w wywiadzie dla Lex Friedman Podcast, że agencje rządowe domagały się od jego portalu cenzurowania informacji na temat koronawirusa. Facebook miał oznaczać jako fałszywe m.in. teorię o tym, że SARS-CoV-2 wydostał się z chińskiego laboratorium w Wuhan. To podważa zaufanie, tym bardziej, że część z tych tez okazała się prawdziwa, ocenił Zuckerberg. Był również pytany o stosowaną przez platformy społecznościowe cenzurę treści. Biznesmen tłumaczył, że są dziedziny, gdzie cenzurę należy stosować i panuje co do tego powszechny konsensus. Wymienił tu w tym kontekście podżeganie do przemocy, terroryzm i wykorzystywanie seksualne dzieci. W zakresie tak zwanych treści uznanych za wprowadzające w błąd, dyrektor generalny Mety dalej chce zdawać się na opinie niezależnych weryfikatorów, fact checkers, oznaczających jako dezinformację lub częściową dezinformację treści, które w ich ocenie takimi są. orzeczenie w sprawie kredytów hipotecznych we frankach dziś ogłosi Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Chodzi o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. Banki przekonują, że należy im się wynagrodzenie, bo klienci korzystali przez lata z ich kapitału i dysponowali ich pieniędzmi. W tej sprawie w lutym wypowiedział się rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Uznał on, że przepisy o ochronie konsumentów nie pozwalają, by banki domagały się od klientów pieniędzy, bo nie mogą czerpać korzyści z nieuczciwych umów, które wymuszały na kredytobiorcach. Dodatkowo rzecznik generalny stwierdził, że frankowiczom może przysługiwać wynagrodzenie za korzystanie przez bank z pieniędzy wypłaconych jako raty, ale o tym już powinny decydować sądy w Polsce. Opinie rzeczników generalnych są w większości przypadków podzielane później przez sędziów Trybunału Sprawiedliwości przy ogłaszaniu orzeczeń. Do 79 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy statku rybackiego z migrantami na Morzu Jońskim u wybrzeży greckiego półwyspu Pelopones. 104 osoby zostały uratowane. Statkiem płynęli głównie migranci z Syrii, Pakistanu i Egiptu. Według relacji uratowanych na jednostce mogło znajdować się ponad 700 osób. Tej informacji nie potwierdzają greckie władze, które ogłosiły 3-dniową żałobę narodową. Jak poinformowała grecka Straż Przybrzeżna, do zdarzenia doszło wczesnym rankiem po tym, jak statek z migrantami wskutek silnego wiatru wywrócił się i łódź zatonęła. Szeroko zakrojona akcja ratunkowa była utrudniona przez silne wichury.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których możliwy grad. Najintensywniej na północy i zachodzie. Najchłodniej na Pomorzu od 16 do 18 stopni. Oprócz tego termometry pokażą między 20 a 22.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Wczoraj został rozegrany wieczorem w Rotterdamie pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Narodów. Chorwaci okazali się lepsi od Holendrów, ale po bardzo trudnym, zaciętym boju, po podstawowym czasie gry i po doliczonym czasie gry było 2-2. W 96 minucie dopiero tę bramkę na 2-2 dla Holendrów strzelił Naolang, a w dogrywce lepsi okazali się Chorwaci, a przede wszystkim ten awans Chorwatom dał Bruno Petkovic, a więc napastnik Dynama Zagrzeb, który wszedł na boisko dopiero w 90 minucie. On strzelił bramkę w 98, a także to on został sfaulowany w polu karnym, a potem jedenastkę już pod koniec dogrywki wykorzystał 37-letni pomocnik reprezentacji Chorwacji, jej kapitan Luka Modric. Chorwaci w półfinale, a swojego rywala poznają dziś wieczorem, rywala poznają dziś wieczorem o 20:45, drugi półfinał Ligi Narodów Hiszpania-Włochy. Sam finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się w niedzielę. Szymon Marciniak w sobotę sędziował finał Ligi Mistrzów, a wczoraj niespodziewanie Szymon Marciniak sędziował mecz polskiej czwartej ligi. Spotkanie GKS-u Bełchatów kontra Sokół Aleksandrów Łódzki. Ten mecz zakończył się wynikiem 4-1 dla Bełchatowa. A dlaczego Szymon Marciniak sędziował ten mecz? O tym mówił w kontekście tego, że to właśnie w Bełchatowie, to właśnie mecz GKS-u był pierwszym w jego karierze sędziowanym na szczeblu piłkarskiej ekstraklasy, a rzecz się działa 14 lat temu. Jeśli chodzi o piłkarską naszą reprezentację. Czekamy na piątek, czekamy na mecz z Niemcami, towarzyski, ale ważny przede wszystkim z uwagi na to, że będzie to pożegnanie z reprezentacją Jakuby Błaszczykowskiego. Nasz były kapitan wczoraj dołączył do kadry, wczoraj brał udział w treningach z reprezentacją Fernando Santosza. O godzinie 11 już dzisiaj mecz Ligi Narodów Siatkarek, Polska kontra Turcja. Na razie ta Liga Narodów wyśmienita w naszym wykonaniu. 5 zwycięstw. Wszystkie spotkania wygrane przez reprezentację Stefano Lavariniego. Najpierw graliśmy w Antalii. Tam pokonaliśmy mistrzynię świata Serbki, pokonaliśmy mistrzynię Europy Włoszki. Teraz w Hongkongu już w tym tygodniu wygraliśmy z reprezentacją Dominikany 3-2. Najlepsza była Magdalena Stysiak. Aż 28 punktów na koncie naszej atakującej. Kolejny świetny mecz w wykonaniu Magdaleny Stysiak. Dzisiaj Polska-Turcja o godzinie 11. W tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam za godzinę.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej wszystko.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Łukasz Jankowski stoi na balkonie i wypatruje gościa poranka Wnet, Michała Jarosa, posła Platformy Obywatelskiej, a my słuchamy Kate Bush. Łukasz Jankowski już wie, że jego gość zbliża się do siedziby Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. To prawda, uroki, może to jest przygotowanie do życia, kiedy już na pełnych obrotach wejdzie pakiet Fit for 55, to w ogóle będziemy się poruszać się będziemy na piechotę, ewentualnie rowerami, no i niech się posłowie przygotowują.
Kim jest twój gość?
Gościem Radia Wnet będzie za kilka minut Michał Jaros, poseł i tuż kilku kadencji poseł Platformy Obywatelskiej i od dwóch kadencji lider dolnośląskich struktur tej partii. O tyle ciekawa postać, że wygrał te wybory przeciwko kandydatowi, którego popierał i Grzegorz Schetyna, i Donald Tusk, i Rafał Trzaskowski. A się okazało, że działacze Platformy Obywatelskiej w regionie mają zupełnie innego kandydata i inne spojrzenie na sprawy regionu, co powoduje, że jest to ciekawa historia, także warto powiedzenia w radio, jak się właściwie wygrywam lokalne wybory struktur wojewódzkich wbrew liderowi partii.
To jest poseł, który współdziałał kiedyś z kim?
To jest poseł, który był kiedyś przedsiębiorcą i prosto z trochę z takich organizacji studenckich czy już postudenckich trafił w rytm polityki od razu do Platformy Obywatelskiej, ale nie wiem, czy mogę powtarzać, ale skoro zacząłem, to powtórzę historię, którą usłyszałem gdzieś tam w kuluarach jednego ze szczytów czy forum. To odbyło się we Wrocławiu, że to polityk, który jako młody człowiek przyszedł do sztabu Kornela Morawieckiego, kiedy ten kandydował na senatora i powiedział, że co prawda jest w innej partii i popiera innego oficjalnie, jego ugrupowanie popiera innego kandydata na senatora, ale bardzo szanuje Kornela Morawieckiego i zapytał się, czy może roznosić także ulotki i plakaty tego kandydata. No i tak było, że rzeczywiście się z tej obietnicy wywiązał, a z kolei Kornel Morawiecki i jego sztab także kolportował materiały wyborcze pana posła Michała Jarosa, wtedy też kandydata z Platformy, chociaż nie wiem, czy wtedy przyniosło mu to szczęście i uzyskał reelekcję, ale na pewno zyskał sobie sympatię środowisk związanych z Solidarnością Walczącą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
Słuchamy piosenki, czy rozmawiamy o tym, co działo się wczoraj w Sejmie?
To już wybór należy do pana redaktora.
Wczoraj, czy coś ciekawego działo się
wczoraj w Sejmie? Odbyła się komisja, na której procedowano ustawę powołującą komisję weryfikacyjną. Parę poprawek dodatkowych poza tym, co pan prezydent zaproponował, został uchwalonych. Między innymi z ustawy znika sztywny termin publikacji pierwszego raportu czy pierwszego wyniku prac komisji weryfikacyjnej.
Czyli jest to już 17 września.
Tak, już tej daty w tej ustawie nie będzie. Zresztą w ogóle z ustawą jest problem, bo pytanie, cóż zrobić? Ustawa jest cały czas obowiązująca, opublikowana w ustawie, w Monitorze Polskim, w Dzienniku Ustaw, a tam stoi jak wół, że powinno się tą ustawę, że wedle tej ustawy powinno się zgłosić kandydatów. Do wczoraj to nie nastąpiło. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że muszą uszanować propozycję pana prezydenta, więc mamy ustawę, która obowiązuje, ale nie obowiązuje. Wszystko to tworzy pewien galimatias prawny i trochę podważa całą powagę powołania komisji, no bo jeżeli nagle się uznaje, że sam fakt złożenia poprawek, czy auto, czy całej poprawy do nowelizacji, do ustawy, tą ustawę unieważnia, no to jest to całkiem nowa wykładnia konstytucji, wykładnia regulaminu Sejmu, wykładnia naszego porządku prawnego i chyba nawet porównanie do Lecha Falandysza byłoby porównaniem taktownym.
A z prawa powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu?
Wydaje się bardzo prawdopodobne. O tym najpierw napisał Jacek Gądek z Gazety.pl. To on jako pierwszy, żeby była jasność, powiedział, że taki scenariusz jest na stole, no, a potem wczoraj rano w mediach wicemarszałek Sejmu i szef klubu potwierdził, że jest to możliwe, a jeszcze wieczorem wicepremier Jacek Sasin powiedział, że to jest jest bardzo możliwe i że on sam jest, skoczony, sam po pierwsze jest zwolennikiem takiego, takiej roszady i że sam chętnie zrezygnowałby z posady wicepremiera, bo cały scenariusz polega na tym, że w rządzie ma być premier, który jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i wicepremier jeden, który jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości i na tym ma się kończyć prezydium rządu, tylko woli przypomnienia, skoro mam czas, to szybko przypomnę, że w tej chwili prezydium rządu to jest 5 wicepremierów, premier Mateusz Morawiecki i odpowiednio Piotr Gliński, dalej jest Jacek Sasin, dalej jeszcze wicepremierem cały czas jest Henryk Kowalczyk, chociażby jest oczywiście Mariusz Błaszczak i tak można by tych wicepremierów wymieniać. Teraz ma być jeden wicepremier, ale za to bardzo
ja
poważne.
Jak sprawozdawca sportowy powiem, właśnie wszedł zdyszany poseł Platformy Obywatelskiej, biegł przez całe krakowskie przedmieście, a jak wiemy, krakowskie przedmieście, choć najdłuższą ulicą nie jest, to jednak kilka kilometrów, panie pośle, jak zdrowie.
Jak widzi, pan redaktor widzi, kondycja dopisuje. Prawie, że tutaj biegłem. Jest okej. Okay.
Dobrze. Dobrze, że nie był to
co prawda słuchać nas w Łodzi, ale to pod tym względem faktycznie dobrze, że to nie jest Piotrkowska, bo przez całą Piotrkowską to pan poseł musiałby zrobić dobre 6 kilometrów, a może i więcej.
A we Wrocławiu, która z ulic jest najdłuższa?
Lotnicza, Legnicka, Piłsudskiego też jest długa.
Gdzie się lepiej biega, we Wrocławiu czy w Warszawie?
To oczywiście, jeśli chodzi o bieganie, to ja oczywiście wolę swoje miasto Wrocław, ale tutaj musiałem do państwa przybiec, w związku z tym było okej. Okay.
Jest godzina 8:20. Biegaczem jest też Donald Tusk.
Tak.
Kto byłby lepszy w maratonie?
No ja maratonów nie biegam, ja biegam jedynie półmaratony ewentualnie. Natomiast czy Donald Tusk, no myślę, że ma kondycję do tego stopnia, że przybiegł niedawno maraton, jest przygotowany do takiej ciężkiej...
Czyli ma dużo czasu na trening.
Miał dużo czasu na trening. Ten maraton przebiegł już kilka miesięcy temu.
Swoje 65. urodziny, o ile dobrze pamiętam, bo to był maraton urodzinowy byłego premiera i szefa Platformy. Dobrze, to o kondycji politycznej zaraz porozmawiamy.
Tak, tylko powiem, że Łukasz Jankowski odlicza dni do emerytury, bo zaimponował mu Jan Pospieszalski tym, że może kupić bilet na metro za 50 zł na cały rok.
Nie, na miesiąc.
Co to za interes?
No, ale bo pan redaktor nie ma karty miejskiej w Warszawie, to jest interes.
Ja mam rower.
A ja też mam rower, ale mam też kartę miejską. Dobrze. 50 zł miesięcznie to jest interes, zapewniam pana redaktora.
Ale zarobić nie wydać.
Zarobić to już znacznie trudniej, ale jak nie wydać i wydać, to się jest zarobek. No dobrze.
8:21, czas na...
Wywiad Poranka Wnet.
Taksówkę,
nie? Jako się rzekło, Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Dolnośląskiej Struktury Platformy Obywatelskiej, z naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu.
Ta taksówka nie dojechała, trzeba było biec. No dobrze, to skoro o kondycji, o bieganiu zaczęliśmy, to jaką kondycję, jaką siłę polityczną ma Donald Tusk w tej chwili?
No uważam, że jest dzisiaj liderem bezapelacyjnie opozycji i jest liderem, który być może za kilka... Może kilka dni, a może kilka tygodni będzie też przewodził w sondażach.
Przewodził w sondażach jako lider partii, czyli
PiS.
Koalicja Obywatelska będzie bardziej popularna niż PiS, ale patrzę tak. Na sondaże, wy raczej nie zabieracie wyborców PiS-owi, ani nie macie tych nowych wyborców, nie zdobywacie, tylko pożeracie tych mniejszych, pożeracie trzecią drogę, pożeracie także lewicę.
Ale PiS traci wyborców, panie redaktorze, więc to też jest, to w tej polityce jest tak, że jest oczywiście kwestia frekwencji wyborczej, ale też liczby wyborców, którzy popierają partie polityczne i popierają o partię rządzącą i ta liczba spada z tygodnia na tydzień i to widzimy. Ona oczywiście, to nie jest taki lawinowy spadek, ale jest dużo odejść ze strony takich wyborców, którzy zawierzyli PiS-owi i dzisiaj no, ledwo wiążą koniec z końcem. Mówię o kwestiach tych takich, powiedziałbym, codziennych wydatków, drożyzny. To jest oczywiście problem dla partii rządzącej. No i na tym będzie oczywiście zyskiwała formacja, która jest najbardziej krytyczna, ale to z drugiej strony no, jest największą partią opozycyjną.
Jak na razie Platforma zaczęła maszerować, rozpoczęło się to maszerowanie 4 czerwca w Warszawie. Jutro ma być kontynuowane, może nie maszerowanie, ale wiecowanie w Poznaniu. To jest jakiś środek do wygrania wyborów, do celu, do sukcesu?
Na pewno kwestia mobilizacji wyborców i przekonywania ich, ale także utwardzania w tym przekonaniu, to jest element już powiedziałbym kampanii wyborczej, chociaż ona się formalnie jeszcze nie zaczęła.
Mamy formalnie prekampanię.
Tak, jest to prekampania i to rzeczywiście na pewno zazdroszczą nam politycy obozu rządzącego tych tłumów, które się pojawiają na wiecach, które będą się pojawiały na wiecach na pewno i które pojawiły się na ostatnim marszu w Warszawie.
To już będzie taktyka Platformy, że co tydzień, co dwa tygodnie będzie duży wiec, już nie spotkanie na tysiąc, kilkaset osób, tylko wiece wielotysięczne.
Wie pan, to jest jeśli chodzi o taktykę, to trzeba pytać sztabu wyborczego. Ja nie w sztabie wyborczym nie jestem. Natomiast wiem jedno, że jest duże oczekiwanie na przyjazd Donalda Tuska do każdej miejscowości. Ja wiem, jako szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, to proszę wierzyć, że wszyscy szefowie struktur powiatowych pytają się, Michał, kiedy przyjedzie do nas Donald? Kiedy przyjedzie przewodniczący Tusk? Kiedy przyjedzie do naszego powiatu? Kiedy z nami się spotka? Bo naprawdę ludzie chcą się z nim zobaczyć, chcą go poznać, chcą go posłuchać. I to już nie jest tylko kwestia, nie wiem, członków, sympatyków Platformy Obywatelskiej, ale też ludzi, którzy oczekują zmiany w Polsce.
Będzie w Poznaniu, będzie też we Wrocławiu?
Tak, zdecydowanie we Wrocławiu 24 czerwca w sobotę o godzinie 12 na placu Nowy Targ będzie spotkanie, wiec Donalda Tuska.
Ale jest spotkanie czy wiec? To jest tak raczej, jak w Poznaniu będzie duże...
Raczej to będzie duże spotkanie i wiec, chociaż plac Nowy Targ to jest zaledwie, nie wiem, 10-15 tysięcy ludzi. Myślę, że tam się zmieści. Obawiamy się, że będzie więcej.
Ostrożnie szacujecie, żeby to był plac, który się wypełni, żeby obrazek w kamerach był ładny. Tak to się robi.
Wie pan, w tym dniu jest... W tym dniu jest święto Wrocławia i niestety wrocławski rynek jest zajęty, a także Plac Wolności. Pewnie wypełnilibyśmy i rynek, i Plac Wolności. Natomiast trzeba korzystać z okazji. Będzie Donald Tusk na Dolnym Śląsku, Plac Nowy Targ wystarczy.
To będzie jakaś konkurencja dla pana prezydenta Sutryka, skoro on będzie miał swoje święto na rynku, a wy konkurencyjnie?
Pan prezydent Sutryk ma swój dzień, oczywiście tak jak wszyscy radni, bo to jest święto Wrocławia, uroczysta sesja Rady Miejskiej. Ona się zaczyna o godzinie 12, ale to jest sesja Rady Miejskiej, a polityka też się toczy.
24 Donald Tusk we Wrocławiu. Czego pan jutro oczekuje? Jakich słów? Jakie tematy będą padały z ust lidera Platformy Donalda Tuska?
Na pewno będą odniesienia do bieżącej polityki. Natomiast to, co powie Donald Tusk, no to oczywiście Donald Tusk powie, ja nie jestem jego...
Ale czego oczekujecie? Jakie tematy teraz są najbardziej... palące, najbardziej sexy na opozycji?
No, ja myślę, że to jest to, co się dzieje w całej Polsce, czyli walka z drożyzną. To jest moim zdaniem dzisiaj wielkie oczekiwanie Polek i Polaków, jak zakończyć tą galopującą drożyznę, bo ona, wie pan, nawet jeśli inflacja...
A jak ją zakończyć?
Jak nawet jeśli inflacja spada, no to na koniec ta inflacja spadająca dalej jest inflacją, prawda?
I no, mamy dezinflację, chociaż jak podał GUS, z kwietnia na maj ceny nie wzrosły. Można z tym dyskutować, ale dane są dane.
Niestety wzrastają i to widzimy. Każdy, kto robi zakupy, a ja robię zakupy w swoim domu rodzinnym i muszę panu powiedzieć, że niestety...
To jak Platforma z tą inflacją będzie walczyć?
Wie pan, przede wszystkim my musimy stworzyć warunki do tego, żeby przedsiębiorcy, w Polsce przedsiębiorcy, mogli się rozwijać i mogli tworzyć miejsca pracy i też budować kapitał...
A nie tworzą miejsc pracy? Patrzę na zatrudnienie w Polsce, jest rekordowe. Za waszych rządów pracowało w Polsce niespełna 15 milionów, teraz pracuje prawie 17.
Jest oczywiście wiele osób z zagranicy, które przyjechały do nas głównie zza wschodniej granicy.
Mówię za waszych rządów bezrobocie ponad 10%, teraz około 5%.
Proszę zwrócić uwagę, że uruchomiliśmy duży proces inwestycyjny w Polsce. Ja mówię oczywiście o inwestycjach takich, które otworzyły inwestycje prywatne, czyli mówię o inwestycjach publicznych. tych inwestycjach infrastrukturalnych. One dają zawsze asumpt do tego, żeby przedsiębiorstwa mogły inwestować kapitał właśnie w miejscach, w których ta infrastruktura jest, lotniska, drogi, kolej. To są moim zdaniem dzisiaj wymagania, które stoją przed nami, bo jeżeli chcemy osiągnąć następny proces rozwoju państwa polskiego, to nie jest tylko kwestia inwestycji w infrastrukturę, ale też kwestia przebudowy naszej energetyki, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa, które będą uciekały z Dalekiego Wschodu i które uciekają, to nie polskie firmy, amerykańskie czy związane ze Stanami Zjednoczonymi, powiedzmy państwa związane z tym, z Europą Zachodnią, no, będą poszukiwały takich miejsc do inwestycji, które po pierwsze są oczywiście przyjazne gospodarczo i tutaj mam zastrzeżenia co do tego, co robi PiS. Dwa, mają infrastrukturę, z której można korzystać, albo będzie ta infrastruktura budowana. A trzy, no, mają tanią, dostęp do taniej i zielonej energii. To jest moim zdaniem wielkie wyzwanie.
No, ale jak się patrzy na wasze rządy, wasze 8 lat rządów, a rządy PiS-u, to jest też skokowy rozwój OZE za PiS-u. U was szło to znacznie wolniej. No, wiadomo, dane są nieubłagane. Przy tym przyłączeń OZE na przykład, przyłączeń fotowoltaiki. No,
tak, ale panie redaktorze, ja mogę...
Wy nie mieliście programu Prąd Plus, to PiS taki program wprowadził.
Jasne, ale mogli jeszcze więcej zrobić, chociażby nie blokować rozwoju farm wiatrowych, czyli chociażby tego typu odnawialnych źródeł energii, jeśli chodzi o wiatraki, ale też nie przebudował w ogóle sieci, nie ruszył tego procesu, a to jest moim zdaniem klucz, bo my dzisiaj mamy sieci, które są przestarzałe, moim zdaniem są niewydajne, tak jak powinny być. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że zmienia się też sytuacja. Dzisiaj będziemy jednak też szukali takich rozwiązań. To moim zdaniem dzisiaj jest bariera duża dla rozwoju chociażby energetyki tej takiej przydomowej, bo nie ma po prostu sprawnych sieci. Nie ma sieci, które mogłyby nas połączyć. Mówię oczywiście o tych, którzy wytwarzają tą energię elektryczną.
Donald Tusk o tym mówi rzadziej. Częściej mówi 800+, do tego jeszcze mówi pilotaż czterodniowego dnia pracy, do tego jeszcze mówi podwyżka całej budżetówki 20%, do tego jeszcze mówi kwota wolna od podatku 60 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż jest obecnie. Do tego jeszcze mówi babciowej, mogę wyliczać dalej. To jest dobry pomysł na walkę z inflacją? Oczywiście. Pan poseł się uśmiecha. To, czy ten pakiet zmniejszy, zdusi inflację?
A pan redaktor mówi oczywiście o też kwestiach związanych z tą sprawą i tą kwestią socjalną. Ona jest też ważna, bo Polacy jej oczekują.
To co się są z samorządami, jak zrealizujecie swój program, czyli kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych?
A przede wszystkim samorządy muszą wiedzieć, na czym stoją. Dzisiaj jest tak, że dostają jakąś rekompensatę, a nie mają realnych wpływów do
stoją
budżetu.
Stoją na tym, że jak wygracie, to tracą 18 miliardów złotych wpływów.
Nie, panie redaktorze, no przede tak, wszystkim przywrócimy przede wszystkim to, co się samorządom należy. Patrząc na przykład na Wrocław, to Wrocław powinien otrzymywać 49,5% wpływu z podatku dochodowego osób fizycznych, a takiej kwoty nie otrzymuje. Dostaje jakąś rekompensatę. I to jest moim zdaniem okradanie tego samorządu. To jest też okradanie mieszkańców, mieszkanek Wrocławia, którzy chcą, żeby się rozwijała na przykład infrastruktura, żeby rozwijała się komunikacja publiczna. To jest moim zdaniem wielkie wyzwanie dzisiaj, które stoi przed nami, żeby po prostu samorządy miały to, co im się należy. Jasne, to, co wynika wprost z ustaw. Dzisiaj dostałem samorządy od 2020 roku jakąś rekompensatę i ona nie równa się tej kwocie, którą powinni otrzymać w podatku.
No, a z drugiej strony teraz otrzymają jeszcze mniej i do tego mamy niestety wszystkie 800+, babciowe, wszystko to wymieniłem, a jeszcze wielu nie wymieniłem. To wszystko są koszty setek miliardów złotych dla budżetu.
Prawda? I też niestety...
Ty jak obecnie partią? Jesteście partią liberalną, socjalną? W zasadzie jaki macie program gospodarczy?
Jesteśmy Platformą Obywatelską.
I co to znaczy?
Jeśli chodzi o program gospodarczy, to dla nas przedsiębiorcy są bardzo istotni. I chociażby te zmiany, które wczoraj procedowaliśmy w Sejmie, to było drugie czytanie projektu ustawy, który nagle poseł Warchoł razem z grupą posłów wniósł, czyli kwestia przywrócenia obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami. Nie wiem, czy pan redaktor wie, albo pamięta, że ten obrót bezgotówkowy, przepraszam, obrót gotówkowy wynosił 15 tysięcy złotych. PiS go obniżył do 8 tysięcy złotych, teraz go z powrotem przywraca do 15 tysięcy złotych. To są takie sprawy, które...
A co zrobi Platforma? Będzie bronić obrotu gotówkowego?
Tak, zdecydowanie. zdecydowanie tak. Myśmy krytykowali propozycję zmniejszenia obrotu gotówkowego i dzisiaj mówimy, ok, popieramy, aczkolwiek
to
pamiętajmy...
to są propozycje Komisji Europejskiej też. Komisja Europejska zachęca do obrotu bezgotówkowego.
No to ja powiem tak, nie wszystko musimy wykonywać to, do czego nas zachęca Komisja Europejska. Ja namawiam do tego, żebyśmy mieli gotówkę i tą gotówką obracali. Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy skończy się obrót gotówkowy, to zacznie się naprawdę totalna kontrola obywatela i obywatelki i to jest niebezpieczne dla takiej kwestii wolności. To mnie pan nie będzie mnie pan przekonywał do tego, że tutaj w kontekście Komisji Europejskiej ja jestem przeciwny i myśmy byli też krytyczni od samego początku, jeśli chodzi o obrót, o zmniejszanie obrotu gotówkowego.
A pakiet Fit for 55? Wasi europosłowie byli za.
Wie pan, to jest, ja rozpatruję Fit for 55 jako taką kwestię, która jest związana na przykład z energetyką. I patrząc na Polskę, ale też na kraje Europy Zachodniej i nie tylko, no to proszę zwrócić uwagę na to, że jednak my nie dysponujemy surowcami takimi jak gaz, ropa. No, mamy węgiel. Okay.
To jest najbardziej nacenzurowanym.
Tak, i jest najdroższym paliwem, jeśli chodzi o wytwarzanie energii. I uważam, że po prostu to nie jest kwestia tylko i wyłącznie walki o klimat, o środowisko, ale przede wszystkim też walki o nasze portfele, o to, żeby po prostu energia była tania.
No dobrze, ale ustawach jest przymus, zakaz. I to nie tam 35-30 rok, musimy połowę samochodów wymienić. Połowa musimy zmniejszyć emisję z transportu o 50%. Stać nas na to jako Polaków?
Polskie społeczeństwo? Uważam, że... Ale też czy stać nas na to, żeby Polacy umierali z tego tytułu, że jest czyste czy zanieczyszczone powietrze? No, musimy też wiedzieć, jakie są nasze priorytety. Chcemy, żeby społeczeństwo było zdrowe. Chcemy, żebyśmy żyli w środowisku...
Priorytetem Platformy, ten pana posła jest to, żeby były samochody, żeby ich nie było, żeby dzięki temu było czystsze powietrze.
Ja chciałbym... Priorytetem Platformy jest to, żeby przede wszystkim energia była tania i czysta, a żeby do tego doprowadzić, potrzebny jest nam miks energetyczny. To jest też kwestia poważnych rozmów, też między innymi PiS tego nie robi z partią opozycyjną, z partiami opozycyjnymi, o na przykład o atomie. O tym, jakiej tej energetyki potrzebujemy. My potrzebujemy odpowiedzialnej polityki.
Czy nie?
Proszę?
Atom popieracie?
Tak, popieramy atom. Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami.
Bo Donald Tusk czasami popiera, czasami mówi, że to będzie późno, że to jest drogie.
Wiele razy mówiliśmy o tym, że atom popieramy i chcemy energii atomowej.
Ten projekt, który realizuje obecnie rząd i dużego i małego, to mu będzie kontynuowany?
Ale co pan ma na myśli, bo też...
To, co robi przed Orlen, który chce postawić kilkadziesiąt, a może i więcej małych reaktorów atomowych.
Wie pan, problem jest tylko taki, że ja słyszę o kilkudziesięciu reaktorach, natomiast jeszcze takiego reaktora na świecie nie ma, niestety, więc stąpajmy po ziemi. Nam naprawdę... Ja patrzę chociażby na kwestię związaną z Turowem. To jest elektrownia i kopalnia na Dolnym Śląsku. I żeby zastąpić Turów, no to potrzebujemy pewnie ze dwie, trzy takie małe reaktory.
A co zrobi Platforma z Turowem?
No, panie redaktorze, a co może zrobić Platforma z Turowem? No, my jesteśmy...
Rafał Trzaskowski kiedyś powiedział słynny cytat, że skoro jest wyrok, to trzeba zamknąć.
Nie, to, tak to jest nadinterpretacja.
Powiedział, że trzeba wykonać decyzję jednoosobową, decyzję wiceprezesa sędzi z TSUE.
Przede wszystkim wróćmy do tego, że Turów działa na podstawie koncesji, która daje możliwość i wydobycia węgla, ale także spalania tego węgla do 2026. I poproszę pana premiera Sasina i jego ekipę, żeby dobrze złożyli papiery dotyczące koncesji i uzgodnili to z naszymi sąsiadami. Proszę wierzyć, że ja jestem z Dolnego Śląska i wiem doskonale, jak było. Czesi mieli oczekiwania, wtedy wydawało się wygórowane, które sięgały na jakieś 15,
i
może 20
się
milionów.
Z rządem czeskim i z krajem liberackim dogadać.
Tak, na 500 milionów. To niech pan zwróci uwagę, kto jest tutaj, znaczy, nas, znaczy można było to załatwić na poziomie 20 milionów złotych. Po Czesi mieli swoje rozwiązanie w związku z tym, że Bogatynia leży ma graniczy z gminami i z Czech, i z Niemiec. Wiadomo, że w tym procesie koncesyjnym muszą uczestniczyć też inne gminy, które są klejące. Oczywiście zupełnie inaczej z Bełchatowie, bo to jest środek Polski. A tutaj Czesi mówią, okej, nie mamy problemu, tylko zróbcie nam kanalizację, wodociągi, my mamy problemy z wodą.
Ale mamy wyrok sądu, wykonać tę decyzję sądu warszawskiego.
Ale ta decyzja sądu czego dotyczy?
Dotyczy koncesji, która ma być na lata przyszłe, po 26.
No właśnie, więc trzeba moim zdaniem dobrze wypełnić papiery, dobrze wypełnić dokumentację, żeby elektrownia w Turowie normalnie funkcjonowała, bo dzisiaj bez Turowa nie mamy bezpieczeństwa energetycznego. To nie zamkniemy elektrowni, panie redaktorze, i nagle pojawi się energia z innego źródła, więc tu naprawdę trzeba dopełnić pełnych formalności, porozumieć się ze stroną czeską i proszę wiedzieć, że można było porozumieć się dużo wcześniej i za mniejszą kwotę. Nie trzeba było wydawać 500 000 000 zł. Naprawdę mamy dużo dróg w Polsce do budowania.
Europie nam się zeszło pakt migracyjny. Rząd mówi, żadnego migranta nie przyjmiemy. Będzie głosowanie w Europarlamencie, jak zagłosują pana koledzy z partii?
Mamy, ale przecież my mamy migrantów, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i że tak powiem...
I uchodźców stamtąd.
Uchodźców stamtąd, którzy po prostu przyjechali uciekając przed wojną, więc my naprawdę...
Ale sam mechanizm, bo tu jakby nie chodzi o to, co mamy, czego nie mamy, tylko chodzi o pomysł Komisji Europejskiej, żeby, to jest piękny termin, realizować przymusową solidarność.
Panie zwolennikiem... Solidarność nigdy nie powinna być przymusowa, solidarność jest samym słowem solidarnością.
No dobrze, ale stoi w dokumentach unijnych o przymusowej solidarności.
Panie redaktorze,
poprzecie to, czy nie poprzecie? Zawsze, będzie głosowanie w Europarlamencie. Co zrobicie?
To proszę pytać eurodeputowanych. Ja eurodeputowanym nie jestem, natomiast jeśli chodzi o kwestie solidarnościowe, zawsze uważam, że Europa musi w wielu kwestiach mówić jednym głosem. Jeden głos to jest kwestia imigrantów, którzy dopływali do granic Europy poprzez morze, ale też z drugiej strony też kwestia naszej wschodniej granicy z Białorusią, granicy z Ukrainą.
No i Europa mówi, przymusowa relokacja. I co mówi poseł Michał Jaros?
Ja mówię, że ja nie jestem zwolennikiem czegokolwiek, co się nazywa przymusowym. Uważam, że jeśli chodzi o solidarność, to solidarność nie jest przymusowa. Solidarność wymaga pewnej empatii i spojrzenia na to, że to jest nasz...
Kolejna zła decyzja Komisji Europejskiej, to pan poseł staje się eurosceptykiem.
Nie boi się pan poseł
o swoją pozycję w partii. Jakby pan tak krytykował tą Komisję Europejską, to pana wyrzucą w końcu?
Ja jestem eurorealistą. Są zawsze ważne dla nas interesy państwa polskiego, panie redaktorze, i na ich straży będziemy zawsze stać.
A czy rozmowa z Donaldem Tuskiem na temat tego, o czym mówi się w Europie, czyli weto, czy zlikwidować weto? Czy jest pan, uważa pan, że należy zlikwidować weto, czy nie?
Powiem panu, że dzisiaj mamy taką możliwość i zostańmy przy tej możliwości.
Czyli żeby weto było.
Tak jest.
Jakbyśmy zawetowali ustawę o przymusowej relokacji, to biłby pan brawo premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
Ja przede wszystkim uważam, że tak jak mówiłem przed chwilą, solidarność europejska wymaga takiej solidarności i spojrzenia na różne kwestie i problemy, nie tylko z własnego punktu widzenia, ale z punktu widzenia całej Europy. Jeżeli my oczekujemy od Europy, zwłaszcza od państw z Europy Zachodniej, które nie mają nic wspólnego z Ukrainą, mówię oczywiście o żadnej granicy, no to my oczekujemy od nich, żeby mieli takie samo stanowisko w kontekście Ukrainy, jak i Polska. Natomiast mamy problem w wielu przypadkach taki, że państwa Unii Europejskiej patrzą tylko i wyłącznie poprzez pryzmat własnego interesu i w przypadku Ukrainy my oczekujemy zrozumienia Polski, racji stanu, ale też i polskich interesów, bo to są interesy europejskie. Kwestia Ukrainy jest bardzo istotna i ważna dla nas wszystkich, dla całej Europy powinna być ważna.
To prawda, powiedział pan, że nie jest pan zwolennikiem żadnego przymusu. Fit 55 to jest taki przymus. Powiedział pan jednocześnie, że węgiel jest najdroższym paliwem, to jeśli jest najdroższym, to bez przymusu by się cała energetyka sama zmieniła, więc po co ten przymus i dlaczego na ten przymus się zgadzamy?
Ja zaraz zadam pytanie panie redaktorze, czy pan, czy my mamy zasoby gazu czy ropy naftowej w Europie?
Mamy węgiel.
No, ale mamy zasoby ropy naftowej czy gazu?
Na Podkarpaciu trochę mamy.
Trochę, no właśnie. Problem taki, że...
Trochę pan, gazu też
jak
mamy.
Jak pan zerknie na to, to my potrzebujemy i gazu, i ropy na tym etapie. Natomiast prawda chodzi... jest taka, że jesteśmy uzależnieni od źródeł zewnętrznych. My nie mamy własnych zasobów, w związku z tym musimy naszą gospodarkę
zmienić. Ale czyta pan te wszystkie krytyczne opinie na temat tej rewolucji energetycznej, do czego fotowoltaika prowadzi, co to są wiatraki, jak jest niestabilny prąd z wiatraków, ile to kosztuje, a ile w przyszłości następne pokolenie zapłaci za to, żeby to zniszczyć, żeby to zutylizować.
Ale też, panie redaktorze, potrzebujemy stabilizatorów i stabilnej energetyki, chociażby w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej. No dzisiaj stabilizuje nam energetykę na przykład Turów, ale wiemy, że ta energia z węgla jest po prostu droga, w związku z tym potrzebujemy też tego miksie energetycznym, potrzebujemy też energetyki opartej o atom.
Ile miliardów wydamy na atom, ile miliardów wydamy na wiatraki, to można by było policzyć. Nie wiem, czy politycy mają takie kalkulatory.
Ale powiem panu, że przede wszystkim wiatraki nie budują państwowe firmy i nie buduje sektor publiczny, a sektor prywatny. W związku z tym umożliwimy im to po prostu, żeby te pieniądze z prywatne były inwestowane, czy w fotowoltaikę, czy w
A ile tam jest pieniędzy europejskich?
Oczywiście, pewnie
no właśnie,
są pieniądze europejskie.
A to są publiczne, czy
prawda
prywatne?
Jest też taka, gdyby znieść całą politykę klimatyczną, to najtańszy jest węgiel brunatny. Na taśmociąg i się pali, wracam do Turowa. Naszym gościem Michał Jaros. Też jedno pytanie, dwa tematy chciałbym poruszyć. Po pierwsze, komisję weryfikacyjną i kwestię związaną z wpływami rosyjskimi. Pan poseł zna Donalda Tuska. Podejrzewam, że też na pewno Mateusza Morawieckiego, jako że z Wrocławia jesteście.
A powiedzmy, że znam. My nie mieliśmy okazji wcześniej się poznać. Mateusz Morawiecki pojawił się w polityce, a ja wcześniej go z Banku Zachodniego nie znałem, a wcześniej jak był radnym sejmiku, to ja jeszcze zaczynałem studia.
Ale jak powiedziałem wcześniej, ojca pan znał, Kornela Morawieckiego.
Tak, Kornela Morawieckiego znałem. Znaliśmy się i miałem wielki szacunek do jego aktywności w czasach opozycji. Chociaż wiadomo, że ta opozycja też nie była zjednoczona. Kornel Morawiecki był liderem Solidarności Walczącej, która była bardziej taka, powiedziałbym, ostrzejsza w działaniach niż Solidarność, ale...
Mateusz Morawiecki działa w interesie Moskwy, bo takie zarzuty stawiacie.
Wie pan co, no, bo to jest tak, że mam wrażenie, że politycy PiS-u próbują zrobić, najpierw przez 7 lat próbowali zrobić z polityków Platformy Obywatelskiej obrońców interesów niemieckich, później robią obrońców interesów rosyjskich.
A wy co robicie z PiS-u?
A jak patrzę na pewne działania, no to niestety mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma szukać problemów w Platformie Obywatelskiej, to niech zerknie na swoje decyzje i działania w Banku Zachodnim.
Dla pana Mateusz Morawiecki jest jakimś eksploatorem wpływów rosyjskich, tak jak to sugeruje Donald Tusk?
Jeżeli szukamy gdzieś takich miejsc, w których rzeczywiście Rosjanie próbowali wpłynąć na Polskę i próbowali zawłaszczyć na przykład Azoty, no to Bank Zachodni uczestniczył w tej próbie zawłaszczenia,
w
tej próbie transakcji.
A kto wtedy rządził?
Na szczęście rządził Donald Tusk i powstrzymał tą kwestię.
A
Azoty
był
są w rękach Polski.
Skarbu i jak działał wówczas? I kto podejmował rozmowę z...
Nie pamiętam, kto był ministrem skarbu. Na szczęście ta transakcja została zablokowana i Azoty są w rękach polskich. Ale chciałbym, żeby Azoty...
Michał Budzanowski, to wtedy była taka groźba. W tej chwili Azoty chce kupić Orlen, a...
Puławy, przepraszam.
A
to jest duża grupa.
To jest duża... Rzeczywiście się duża grupa, ale zastanawiam się, na ile jest tak, że wtedy jednak, kiedy kapitał rosyjski wchodził do Polski, no to rządziła Platforma. Kiedy był reset?
Kiedy rządziła... próbował wchodzić do Polski, próbował przejąć Azoty i próbował nas w jakim stopniu wpływać w ten sposób na polską gospodarkę. Zablokowaliśmy to i to jest kwestia polskiego interesu i racji stanu, żebyśmy takich kwestii pilnowali. I to uważam, że potrzebujemy takiego paktu ponad politycznym podziałem, w którym ustalimy pewne kwestie związane z chociażby z energetyką, której nie możemy po pierwsze oddawać i robić wszystko, żeby nie być uzależnionym dzisiaj to jest zupełnie inna rozmowa, bo po wojnie prawdopodobnie ten gaz rosyjski i ropa naftowa będziemy szukali na pewno innych źródeł, innych miejsc, w których będziemy mogli je sprowadzać i kupować.
To już na koniec temat, który był przed wiadomościami, czyli kwestia aborcji. Wczoraj protesty, także w Warszawie. Jakie jest pana posła stanowisko? Mieści się pan w tym dyktacie Donalda Tuska, że albo się popiera aborcję do 12 tygodnia ciąży, albo się nie startuje?
Uważam, że przede wszystkim powinniśmy zostawić wybór kobietom, a po drugie, proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest w Polsce tak, że kobiety, patrząc na to, co się wydarzyło w wielu polskich miastach, gdzie no niestety doszło do kilku zgonów, boją się po prostu zachodzić w ciążę i boją się rodzić dzieci. To jest niestety problem. Więc
ale może się boją dlatego, że jest taka propaganda Platformy Obywatelskiej, a nie z innego powodu. Bo to jest taki przekaz dnia kobiety, się boją zachodzić w ciążę, jest ustawa, która przecież gwarantuje dostęp do... Znaczy, jeżeli jest zagrożenie życia, to jest napisane, o tym mówił dzisiaj Jan Pospieszalski, jest konieczność ratowania życia kobiety.
No to co się stało w szpitalu w Pszczynie i Nowym Targu?
Ale tego nie wiemy.
No ale to ja mogę tylko powiedzieć, panie redaktorze, że wiemy tylko tyle, że kobiety zmarły w wyniku tego, że nie dokonano aborcji i to jest moim zdaniem duży problem. Ja chciałbym żyć w państwie, w którym każdy będzie...
Ale widziałem statystyki, że większa jest śmiertelność kobiet we Francji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczalna jest aborcja kobiet w ciąży, które
nie
są.
Widziałem tych statystyk, panie redaktorze, natomiast niestety mówmy o faktach, które mamy w naszym państwie. Doszło do zgonów i to jest niestety przykra sprawa dla nas wszystkich. Powinniśmy dbać
ustawa
o zdrowie.
Ustawa
zdrowie...
jak będzie rządzić?
Proszę?
Jaka będzie ustawa aborcyjna, jak będzie rządzić?
To przed chwilą, panie redaktorze.
Powrót do kompromisu, czy rozszerzenie?
Myślę, że rozszerzenie. Zdecydowanie, panie redaktorze. Tu dzisiaj nie ma w tej kwestii powrotu do kompromisu ze względu na to, że ten kompromis został po prostu przerwany. Ktoś po prostu zdecydował się, że rozwala kompromis. To był Jarosław Kaczyński.
Jest pan pewny, że człowiek nie zaczyna się w momencie poczęcia?
Jestem pewien tego, że kobiety powinny decydować o swoim życiu i zdrowiu.
No tak jak i mężczyźni, bo każdy decyduje o swoim życiu i zdrowiu. Ale czy jest pan pewien, że człowiek nie zaczyna się od momentu poczęcia?
Powiedziałem, panie redaktorze, w tej kwestii
nie cofnę się z tej wypowiedzi. Ale pan się nie cofa, tylko niech pan powie, czy pan jest pewny, że człowiek się nie zaczyna w momencie poczęcia.
Ja jestem pewien, że walka o zdrowie i życie każdego człowieka jest dla nas priorytetem. No tak samo walka o zdrowie i życie kobiet.
Jeżeli pan odpowie na to pytanie, że zaczyna się od poczęcia, to ten człowiek zaczyna się od poczęcia, więc walka o zdrowie i życie tego
zdecydowanie, panie redaktorze,
też powinna trwać, czy nie tak?
Jestem, proszę mi wierzyć.
Bo jest związek przyczynowo-skutkowy. To w to pan wierzy, że jest. Jak człowiek na przykład wlewa wodę do kubka, to w nim jest. Taki związek istnieje.
A ja mogę powiedzieć, panie redaktorze, że
i każdy z
zdrowie
nas jest.
I życie kobiet jest dla nas bardzo ważne.
Ale dla każdego jest ważne, ale przecież zdrowie i życie kobiet. Przecież nikt nie mówi, że zdrowie
i życie kobiet. To się wydarzyło w Nowym Targu, to się wydarzyło w szpitalu w Pszczynie. No niestety to są fakty, które są bardzo przykre dla nas. Trzeba dla państwa polskiego.
Ale chodzi o ochronę życia. No wie pan,
życie niestety zostało stracone.
No, ale jest pytanie, czy jeżeli jest od poczęcia człowiek, to wtedy życie jest stracone w momencie aborcji. To jest oczywiste.
Zostawmy kobietom prawo wyboru.
I to jest odpowiedź politykom. Może kiedyś dowiemy się, jaka byłaby odpowiedź człowieka.
Ale teraz szybko musimy się przenieść za Nysa.
Michał Jaros, lider Dolnośląskiej Struktury Platformy Obywatelskiej i poseł tej partii, był gościem Poranka Wnet w długiej rozmowie, dłuższej niż żeśmy się spodziewali. Dziękuję bardzo, panie pośle.
No to pędzimy do Zgorzelca.
Studio za Nysą.
Jan Bogatko, dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przysłuchiwałem się tej rozmowie, bardzo zresztą ciekawej, na temat aborcji i tego wydarzenia w Pszczynie. I przypomniała mi się taka historia, to nie jest żaden dowcip, broń Boże, ja tego w tej sytuacji nie chciałbym w ogóle poruszać, że jak odkryto bakterie na Marsie czy w jakimś innej planecie, to mówi, że znaleziono życie. Natomiast jeżeli jest człowiek, który znajduje się w łonie matki, to mówi się, że to jest coś tam. I to jest odpowiedź na całą tę dyskusję. No, wydaje mi się, że nadużywanie tego wydarzenia dla celów politycznych jest w ogóle zbrodnią przeciwko ludzkości, można by powiedzieć nawet, bo tu o ludzkość chodzi w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale przejdźmy do spraw niemieckich może po tym wstępie. Ze spraw niemieckich dzieje się w Niemczech dużo ciekawych rzeczy. Jest nowa wielka gwiazda na firmamencie politycznym, to jest AfD. Ta partia, która jest uważana za prawicowo-populistyczną, w sensie, że jest to prawie że nazistowska, bo w Niemczech używanie słowa, że jakaś partia jest prawicowa, od razu się z tym kojarzy. To pracowano latami nad tym, żeby zniszczyć prawicę jako taką i sprowadzić ją wyłącznie do wybryków tych formacji politycznych, socjalistycznych, lewicowych w Niemczech, które doprowadziły do tych potwornych zbrodni II wojny światowej. To jest oczywiście nieprawdą. AfD jest, można ją krytykować z każdej strony. Ja też nie unikam krytykowania tej partii, jeżeli widzę jakieś jej zachowania, które mi nie odpowiadają, ale to jest partia, która w swojej historii jako takiej nie ma nic z narodowego socjalizmu. SED na przykład znajduje się w obecnej partii Die Linke w Niemczech, którą się wychwala, która to partia jest, używając niemieckiego określenia, bardzo dobrego zresztą, Salonfähig, czyli z nimi wypada rozmawiać, a natomiast AfD ustawia się na stosie. Owszem, można powiedzieć, że wśród wyborców partii AfD znajdują się obywatele o nacjonalistycznych, o skrajnie prawicowych poglądach. To jest możliwe, ale można zadać też pytanie, a kogo ci obywatele wybierali dotąd? Na jakie z partii głosowali oni do niedawna, skoro teraz głosują właśnie na AfD, która pojawiła się na scenie politycznej w Niemczech po prostu jako Deus Ex Machina? To jest coś zaskakującego. No ale zostawmy to. 19% ma w tej chwili poparcia partia AfD, Alternatywa dla Niemiec. Oczywiście to jest bardzo dużo, bo to jest już druga co do wielkości siła w Niemczech przed SPD, socjaldemokratami, którzy mają 18% poparcie, i przed Zielonymi, to jest też lewicowa formacja, która ma 14%, i to jest pewien sygnał, to jest pewna informacja, to jest pewna wiadomość. Oczywiście, że AfD ma więcej poparcia w Niemczech Wschodnich. Kiedyś znalazłem w jednej z polskich gazet jakąś uwagę, że po prostu AfD jest strasznie rewizjonistyczną partią, bo mówi o Niemczech Środkowych, a nie o Niemczech Wschodnich, ale ja chcę zaznaczyć, że istnieje wielka rozgłośnia w Niemczech, która się nazywa NDR, Mitteldeutscher Rundfunk, i to jest właśnie środkowo-niemiecka rozgłośnia. To nie był wymysł AfD, utworzenie tej rozgłośni. To jest po prostu taka nazwa. Niemcy nazywają w sensie historyczno-kulturowym NRD jako Niemcy Środkowe. Oni po prostu patrzą na tę stronę inaczej, na tę kwestię inaczej niż patrzą Polacy. I to jest normalne, bo każde państwo ma swoją własną politykę. Politykę historyczną. Niemiecka polityka historyczna jest mądra. Polska przez lata polityki historycznej w ogóle nie prowadziła. I dlatego też istnieje bardzo duży bałagan pojęć w tej dziedzinie. I nie będę do tego tematu teraz wracał, bo jest to temat zupełnie inny i nie mieszczący się w granicach tej mojej relacji z Niemiec. A więc jak powiedziałem, AfD 19%, SPD 18%, Zieloni 14%, FDP, liberałowie, dawniej to była partia ludzi bardzo dobrze zarabiających i kół gospodarczych w Niemczech 7%, no i komuniści wreszcie, czyli Die Linke, czyli spadkobiercy tych, którzy strzelali do uchodźców, prawdziwych uchodźców na wewnętrznej granicy między Niemcami, 4%, a więc poniżej progu, i to jest dobra wiadomość. Czy AfD wygra wybory, czy będzie to możliwe? No jest to mało możliwe, ale jest niewykluczone, jak to w polityce bywa. W każdym razie już są politycy z CDU także, którzy zastanawiają się nad tym, co by tu zrobić, no bo w zasadzie, jeżeli się weźmie te bezwzględne liczby, poparcie dla CDU, CSU i AfD, to obie te partie mogłyby stworzyć tandem u władzy i nie oddawać jej przez następne dziesiątki lat praktycznie, jeżeli oczywiście CDU miałaby możliwość rezygnacji z niektórych lewicowych przejawów tej partii, których nagromadziło się wiele i to już od wielu lat i które w tę partię uderzają, osłabiają i które doprowadziły do tego, że CDU w efekcie straciła władzę. To było bardzo bolesne. Ja pamiętam, przypominam sobie stare plakaty jeszcze z lat 50., 60., kiedy CDU walczyła o władzę z sukcesem. Przedstawiane były te plakaty, na tych plakatach przedstawiano jakiegoś potwora, który zza wschodniej granicy Niemiec, ale w zasadzie on się mieścił nad Rosją, nie dotyczyło Polski na szczęście, który się wychyla i taką brudną łapą sięga po Niemcy. No i to była wtedy reklama wyborcza skierowana przeciwko SPD. Teraz z kolei można by sobie wyobrazić innego rodzaju reklamy wyborcze. Jakie one będą, no to zobaczymy, jak czas nadejdzie i będzie i okaże się tego potrzeba. W niektórych landach, czyli krajach związkowych Republiki Federalnej, AfD zastępuje bardzo silną pozycję i ona po prostu zajmuje miejsce pierwsze. W Brandenburgii podobnie, zresztą jak CDU i SPD na przykład. I w tych trzech krajach, w Turingii, w Saksonii i w Brandenburgii w roku 2024, w przyszłym roku odbędą się wybory i wyłonione zostaną rządy krajowe. Jak to będzie wyglądać, to też przekonam się i wydaje mi się, że tutaj AfD ma bardzo silną pozycję. Wydaje mi się również, że jeżeli można tutaj udzielać jakiejś eksperckiej porady, że dobrze byłoby, żeby eksperci z Polski zainteresowali się partią AfD, na przykład bliżej, wchodząc w nią w jakieś kontakty, które mogłyby zaowocować później jakąś większą przychylnością ze strony tej partii do Polski, jeżeli by się to okazało konieczne, możliwe i z różnych względów pożyteczne.
Powiedział redaktor Jan Bogatko. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z Zanysy.
Do usłyszenia.
Powoli kończymy poranek wnet. Dominika Borcz zrealizowała i się uśmiecha. Zrealizowała dzisiejszy poranek, a Ksenia Parmańczuk była wydawcą. Jakub Duszak jest już w studiu, ale zapraszamy na, można powiedzieć, specjalne wydanie programu O Co Chodzi. Będzie gościem taki znany redaktor, który zrobił film Reset. Czyli kto?
Redaktor Rachoń.
Tak jest. O godzinie 11. Po godzinie 11. Kończymy poranek wnet. Za chwilę wiadomości.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radio Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja w zaporowskiej elektrowni atomowej, relacja Dmytra Antoniuka, protesty aborcyjne to propagandowe nadużycie, twierdzi Jarosław Kaczyński, oraz marsze dla życia i rodziny odbędą się w najbliższym czasie w Polsce. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Jestem eurorealistą, dla nas ważne są interesy państwa polskiego, mówił na temat paktu migracyjnego i możliwości weta w Parlamencie Europejskim poseł Platformy Obywatelskiej Michał Jaros.
Solidarność europejska wymaga takiej solidarności i spojrzenia na różne kwestie i problemy, nie tylko z własnego punktu widzenia, ale z punktu widzenia całej Europy. Jeżeli my oczekujemy od Europy, zwłaszcza od państw z Europy Zachodniej, które nie mają nic wspólnego z Ukrainą, mówię oczywiście o żadnej granicy, no to oczekujemy od nich, żeby mieli takie samo stanowisko w kontekście Ukrainy, jak i Polska. Mamy problem w wielu przypadkach taki, że państwa Unii Europejskiej patrzą tylko i wyłącznie poprzez pryzmat własnego interesu.
Mówił poseł Platformy Obywatelskiej Michał Jaros. Cała rozmowa na Wnet.fm. Wizyta dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego w okupowanej przez siły rosyjskie zaporowskiej elektrowni atomowej na południu Ukrainy została odłożona ze względów bezpieczeństwa. Na jedynej drodze do elektrowni trwają obecnie walki. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Jeden z tych bloków, które znajdują się, jeden z sześciu bloków, znajduje się w tak zwanym gorącym stanie wyłączenia. Reszta są w chłodnym stanie wyłączenia i jeden ten jedyny blok, on nadal wykorzystuje w dużej mierze wodę, która znajduje się w zbiorniku w Energodarze. Woda ta jest teraz na wagę złota.
Mówił Dmytro Antoniuk, wody do chłodzenia reaktorów nie ma wskutek wysadzenia zapory kachowskiej. Rosjanie nie pozwalają na wyłączenie ostatniego reaktora. Do 79 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy statku rybackiego z migrantami na Morzu Jońskim u wybrzeży greckiego półwyspu Pelopones. 104 osoby zostały uratowane. Statkiem płynęli głównie migranci z Syrii, Pakistanu i Egiptu. Według relacji uratowanych na jednostce mogło się znajdować ponad 700 osób. Tej informacji nie potwierdzają greckie władze, które ogłosiły 3-dniową żałobę narodową. Jak poinformowała grecka Straż Przybrzeżna, do zdarzenia doszło wczesnym rankiem po tym, jak statek z migrantami wskutek silnego wiatru wywrócił się i zatonął. Szeroko zakrojona akcja ratunkowa była utrudniona przez silne wichury. Prezes PiS ocenia jako propagandowe nadużycie przyczynę protestów aborcyjnych, które wczoraj odbyły się w wielu polskich miastach. Były one kulminacją wieców organizowanych przez Strajk Kobiet od ubiegłego tygodnia po śmierci 33-letniej kobiety w szpitalu w Nowym Targu w piątym miesiącu ciąży.
Ani we wniosku, ani oczywiście w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem.
Mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W październiku 2020 Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy zezwalające na aborcję z powodu ciężkiej wady płodu są sprzeczne z konstytucją. Chodzi o przerwanie ciąży w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia. W poniedziałek do sprawy odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski, który oświadczył, że każda kobieta w Polsce w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do przerwania ciąży. Te dwa warunki, jak mówił, powinny być traktowane rozłącznie. Zdrowie jest szeroko definiowane. Chodzi zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Marsze dla życia i rodziny odbędą się w najbliższym czasie w Polsce. Mówił o tym w poranku Wnet redaktor Jan Pospieszalski.
Marsze przechodzą od wielu lat w różnych miastach w Polsce. 25 czerwca będzie w Krakowie, a już w najbliższą niedzielę, 18 czerwca, wyruszamy z Placu Zamkowego, tutaj spod kolumny Zygmunta. O godzinie 11 przechodzimy do krakowskim przedmieściem, do kościoła Świętego Krzyża, gdzie o 13 będzie odprawiona msza święta. Przejdziemy z rodzinami, przejdziemy krakowskim przedmieściem, pokazując, domagając się, żeby kwestie rodzinne nie stanowiły jakiejś przedwyborczej kiełbasy.
Mówił redaktor Jan Pospieszalski. Od 3 lipca rusza wakacyjny program Radia Wnet, a Radio Wnet rusza w Polskę. Jeżeli uważają państwo, że są miejsca, ludzie albo wydarzenia, o których warto opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu na wakacje@wnet.fm.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których możliwy grad. Najintensywniej na północy i zachodzie, najchłodniej na Pomorzu, od 16 do 18 stopni. Oprócz